Dzisiaj podzielę się z wami słowem, które gdzieś w moim sercu zalęgło się jakiegoś czasu. No i w końcu wyszło, albo wyjdzie dzisiaj. Wstępem będzie wielki kryzys w Stanach. W 1929 roku wybuchł wielki kryzys, światowy kryzys gospodarczy. On się rozpoczął w Stanach Zjednoczonych. On miał gdzieś swoje wcześniejsze konotacje w całej Europie, ale jakiś sygnał, to był tak zwany wielki czy czarny czwartek w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku. I to był kryzys, który dotknął Stany Zjednoczone, Europę, tak naprawdę rozlał się na cały świat. Jak czytałem, chyba tylko Rosja nie doświadczyła efektu tego kryzysu. Bo oni mają cały czas, tak? To jest dobre tłumaczenie. Gospodarka ucierpiała, było mnóstwo zwolnień, było mnóstwo osób bezrobotnych. Na bazie tego kryzysu powstała Trzecia Rzesza z głównym sprawcą na czele. Ale to było coś, co trwało przez 4 lata. Po 4 latach recesja zaczęła się zmieniać. A więc był okres naprawdę głębokiego upadku po to, żeby po 4 latach znowu wzrastało. I tak samo dzieje się również teraz. W gospodarce są okresy wzrostu i okresy upadku. Jeśli ktoś troszeczkę gospodarką się zajmuje, to wie o bańkach mydlanych, tak, na giełdach, wie o roku 2008, kiedy wszystkie akcje poszły w dół ze względu na jakiś bank, który dopuścił się kreatywnej księgowości, tak się to nazywa. Ale jeszcze również wcześniej były takie kryzysy. I one powstają i kończą się. Znowu powstają i znowu się kończą. Tak samo jest z kryzysami politycznymi na świecie. A więc dochodzi do jakiegoś kryzysu politycznego, czasami jakieś wojska stawają naprzeciwko siebie na granicy, ale potem gdzieś tam coś dochodzi do momentu, że przy jakimś czerwonym stoliku zasiadają i dochodzą do porozumienia i kryzys mija. Po to, żeby znowu gdzieś wybuchnął i po to, żeby znowu minął. W kraju również tak jest. Jest kryzys jeden polityczny, drugi polityczny. Po prostu tak to się dzieje. Wszystko działa sinusoidalnie. Wiecie, jaka jest sinusoida? Wykres sinusoidy tak przebiega. Albo tak, albo bardziej płynnie. Jakkolwiek, to jest sinusoida. I wszystko tak działa. Cały świat tak funkcjonuje. I wiecie o tym, że nasze życie również tak działa? Nasze życie to jest, gdyby popatrzeć na nie, to jest taki wykres sinusoidy. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne? Czy to jest właściwe? Czy nasze życie nie powinno być tak? Byłoby nudne. Wiecie, celowo tak powiedziałem, czy to jest właściwe. To tak można sobie samemu odpowiedzieć przy kawie. Natomiast tak jest. Tak po prostu jest. I takie są fakty. Życie nikogo nie przebiega po linii prostej. Jest sinusoida. Nasze życie ciągłym zmianom podlega. Jest takie mądre słowo, fluktuacją. Non-stop. I najlepsze to jest to, że dzieje się to na wielu płaszczyznach. A więc płaszczyzna relacji również tak przebiega. Mamy dobre relacje z kimś i z tym znowu gdzieś tam z kimś wojujemy po to, żeby znowu mieć z kimś dobre relacje. To jest jak rodzice z dziećmi czasami, tak? Gdzieś tam się kłócą, nie? To jest dół, tak? Po to, żeby znowu się przytulić. I znowu się kłócą, i znowu się tulą. I znowu się kłócą. To jest jak finanse w naszym życiu. Mamy dobry okres finansowy, mamy dobre wypłaty, premie, po to, żeby później było zagrożenie pracy, czy utrata pracy, po to, żeby znowu potem mieć inną, nową pracę. Zmieniamy pracę. Myślimy, że to już jest super. Czasami to jest tak, że jeszcze idzie do góry, a potem znowu schodzimy w dół. Zmienia się kierownik, zmienia się prezes, stwierdza, że za dużo zarabiamy i znowu schodzimy w dół. Po to, żeby znowu później iść do góry. Zdrowie. Jesteśmy zdrowi, cieszymy się, potem nagle patrzymy do lustra. O, coś nam wyskoczyło. Myślimy, a to sobie tylko taki pryszcz. Ale pryszcz rośnie, powiększa się, a my schodzimy ze zdrowiem w dół, idziemy do lekarza. Lekarz się chwyta za głowę, mówi, daje skierowanie, do specjalisty, specjalista do następnego, czwarty specjalista, piąte badanie, schodzimy już blisko dołu. Po to, żeby się potem okazało, że to nie jest rak, tylko taki sobie po prostu. Wycinamy i znowu idziemy do góry. I tak nasze życie przebiega. I te trzy takie dziedziny, oczywiście tego jest więcej, ale dla zobrazowania tak to pokazuje: relacje, finanse i zdrowie. Rzadko kiedy te trzy idą równolegle do siebie. Zazwyczaj to jest tak, ta idzie tak, a ta jeszcze idzie tak. W jakimś okresie życia mamy dobre finanse, leżą nam relacje, mamy dobre relacje, leży nam zdrowie. Sinusoidalnie wszystko tak przebiega. Dobrze sobie to uświadomić, bo myślę, że według Bożego Słowa to jest właściwe. To jest właściwe, że nie żyjemy na takim poziomie. Bo na wszystko jest swój czas. Na wszystko jest swój czas. I myślę, że dzisiaj odpowiesz sobie na to pytanie, jaki jest dzisiaj twój czas w danych dziedzinach, gdzie się znajdujesz. Kaznodziei, 3 rozdział, 1-8. I to jest myśl przewodnia i gdzieś wokół tego się będziemy ciągle kręcić. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Wszystko ma swój czas. Wszystko. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i leczenia, burzenia i budowania, płaczu i śmiechu, narzekania i pląsów, rozrzucania kamieni i zbierania ich, czas pieszczot i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas gubienia, przechowywania i odrzucania, rozdzierania i zszywania, milczenia i mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Księga Kaznodziei Salomona. Ona stwierdza pewien fakt. Zobaczcie, że to jest to, o czym wcześniej powiedziałem. To jest fakt. Tak się dzieje wszystko. Jest zmienność okresów i wydarzeń. Ciągła. To widać w otaczającym nam świecie, ale również w naszym życiu, to co przed chwilą pokazywałem. Ciągła zmienność, ciągła sinusoida. Raz budujemy, raz burzymy, raz sadzimy, a później wyrywamy to, co zasadziliśmy. U rolników to bardzo dobrze widać. Sadzą po to, żeby wyrwać, zaorać i posadzić nowe. I tak to się dzieje. Cechą szczególną tego fragmentu to jest zmienność. Kobiety rozumieją, o czym mówię. To jest zmienność. Mężczyźni też rozumieją, o czym mówię. To taki żarcik. Ciągle podlegamy zmianom. Faceci również podlegają zmianom. Też mają swoje humory, tylko wyrażają w zupełnie inny sposób. Zamykają się w sobie, jak skorupiaki. I potem się do nich dobić, to jest naprawdę trudno. Więc my też podlegamy zmianom. Mamy różne okresy w życiu. I główna myśl, to sobie czcionką wytłuszczoną napisałem. Każda sprawa, która w czasie się nie zmienia, zaczyna ciążyć. Każda sprawa, która w czasie się nie zmienia, zaczyna ciążyć. Staje się problemem. I główna myśl z tej nauki Kaznodziei Salomona polega na tym, że nie może być nic stałego, bo zaczyna ciążyć. Zaczyna być problemem w życiu. Kilka takich, bo to można, wiecie, na cały tydzień mieć fragment, ten fragment do nauczania, ale tylko kilka rzeczy stąd. Od końca w ogóle zacznę. Jest czas wojny i czas pokoju. Wojna żadna nie trwa ciągle. Były długie wojny, 30-letnia, 100-letnia. I wyczytałem sobie, że najdłuższa trwała 335 lat. 335 lat. Pomiędzy Holandią a wyspami Scilli. Nawet nie słyszałem, że coś takiego jest, ale jest. To są wyspy na południu Wielkiej Brytanii. Takich par archipelag, kilku wysepek. 335 lat byli w stanie wojny. Potem się zorientowali, że jakieś dokumenty, oni oczywiście nie walczyli ze sobą, tam nie padł ani jeden wystrzał, ale Holandia wytoczyła wojnę, ci, co wytoczyli, umarli, wnuki już nie pamiętały, któreś pokolenie z rzędu nie pamiętało, ale dokumenty mówili, że oni z nimi są w wojnie. I dopiero, bo to było 1600 któryś, dopiero w 1986 roku się zorientowano, że oni są w stanie wojny i czas by to zakończyć. A więc nie tak dawno i zakończyli tą wojnę. Ale wiecie, była też bardzo krótka, najkrótsza wojna, jaką przeczytałem. Sześciodniowa była krótsza. Trwała od 9 do 9.40. 500 osób zginęło. To było 1890, to było w Afryce Środkowej pomiędzy Wielką Brytanią a Zanzibarem. Takie było państwo kiedyś. I tam jakiś sułtan się ogłosił po śmierci jak innego sułtana, że on będzie. Wielka Brytania się na to nie zgodziła. Miał czas do godziny 9. On nie ustąpił o 9. I o 9 padły pierwsze strzały. 500 jego zwolenników poległo. Poddał się po 40 minutach. Koniec wojny. Też da się szybko załatwić temat. Nic nie trwa wiecznie. Nie może trwać ciągle, bo staje się problemem. Wojny strasznie wykańczają. Obydwie strony. Druga wojna światowa jest zwycięzca, tak? Ale mnóstwo osób zginęło, aby ktoś mógł zwyciężyć. Każda ze stron traci na wojnie. Każda. Ona oczywiście później zwycięży, ta strona, która zwyciężyła, ona próbuje to sobie w kontrybucjach wziąć. W jakiś sposób zrekompensować tą stratę. Ale ludzi już nikt nie wskrzesi. Poginęli. Problemy w rodzinach. Wojna zawsze wykańcza dwie strony. Dlatego ona nie może trwać wiecznie. Nie może trwać ciągle. Bo to zabiera mnóstwo sił. I jaka to jest nauka dla nas, tak? Czy my jako państwo prowadzimy wojnę? W Afganistanie są nasze wojska. Ale my jakoś nie prowadzimy. Nikt z nas z karabinem nie chodzi. Ale możemy prowadzić swoje prywatne wojny. Swoje prywatne wojny. Pytanie brzmi, z kimś lub z czymś możesz prowadzić wojnę. Możesz prowadzić wojnę z danym człowiekiem w pracy, z twoim kierownikiem, majstrem, z nauczycielem, z kolegą, który mieni się kolegą. Prowadzisz wojnę, swoją własną, prywatną wojnę. I wiesz, są momenty, że może to być, to za chwilę o tym powiem, może się tak stać, ale ją trzeba bardzo szybko kończyć. To jest bardzo szybki moment. W ogóle trzeba się zastanowić, czy cię stać na wojnę. W Ewangelii Łukasza czytamy taki fragment, w którym Jezus mówi, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z dwukrotnie większym, który idzie przeciwko niemu. Jeżeli zaś nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Co Słowo Boże, do czego nas zachęca? Jeśli jesteś w stanie wojny z kimś lub z czymś, to może warto odpuścić i zakończyć wojowanie. Bo to strasznie wykańcza. Jeśli jesteś ciągle na wojnie, to twoja psychika siada. Jest taki syndrom chorobowy związany z wojną. Żołnierze go często doświadczają. Nie pamiętam nazwy. To jest coś takiego. Pod ciągłą presją, pod ciągłym zagrożeniem powoduje to, że się wykańcza. Strasznie organizm siada. Być może źródłem choroby jest stan wojny, który prowadzisz. Powtarzam, być może. Nie warto. Lepiej odpuścić. Pokój zawrzeć. A może walczysz z Bogiem? Można by powiedzieć, bez szans. Ale tak czasami jest. Walczy się z Bogiem. Z Bożą wolą dla mojego życia. Walczę z tym. Przeciwstawiam się temu. Oczywiście nie mówię wprost, walczę przeciwko Bogu, tak? No bo bym wyszedł na jakiegoś idiotę i heretyka. Ale jednak całym sobą swoją modlitwą, swoją postawą, mówię: Panie, no nie zgadzam się z tym. Nie chcę tak. Nie, nie i nie. Nie i nie. Czasami, wiecie, Bóg działa, czasami, powiem tak, w większości przypadków działa przez drugich ludzi. I Bóg objawia ci swoją wolę przez drugiego człowieka i ty, walcząc z Bogiem, walczysz z tym człowiekiem. Posłańca po prostu ścinasz. Nie będzie mi tu złej nowiny mówił i o głowę. Może nie warto. Słowo zachęca nas do tego, że może być ten czas wojny, ale szybko go zakończ. Nie możesz być w stanie wojny, bo to wykańcza. Są różne pory, okresy, ale nie może to być ciągle i stale. Trzeci werset, tak przeskoczę. Jest czas burzenia i czas budowania. Tak jakby zaraz się wydaje, że burzyć to źle, a budować to dobrze. Dobre może być i jedno, i drugie. Dobre może być budowanie i dobre może być burzenie. Tylko to nie może trwać ciągle. Nawet budowanie nie może trwać ciągle. Taki szpital w Raciborzu. Oj, ten nie funkcjonował według sinusoidy. Ten się tam budował, wszedł na pozycję budowania i trwał. I trwał. Nie jest dobrze ciągle budować. Jak spojrzę na naszą ulicę z Kuźni do Rut. Nie jest dobrze ciągle budować. Autostrada. Ciągła w budowie autostrada. Jest taka w Polsce. Ale jest taka jedna szczególna, tak, ale jest taka jedna szczególna. Katowice-Kraków. W ciągłej budowie. Chyba teraz nie wiem, czy może już zakończyli. Ale przez parę lat tam non-stop jakiś był odcinek, który był, zwężał się i trzeba było jechać wolniej. Nawet budowanie ciągłe nie jest dobre. Dom swój, jakbyś tak ciągle go budował. Mieszkał w piwnicy i ciągle budował. Więc z definicji to nie jest jedno złe, a drugie dobre, tylko jedno i drugie może być i dobre, i złe. Burzenie może być bardzo dobre. Dlatego Słowo Boże zachęca nas, że może jest czas zburzenia w twoim życiu. Na przykład burzenia złych relacji. W szkole. Czasami trzeba zburzyć złe relacje. Relacje z osobami, które cię ciągle popychają do złych rzeczy. Być może czas zakończyć te relacje. Albo poruszać nimi tylko. Może swoje własne chore ambicje zburzyć. Czas. A więc albo własne plany. To jest tak, jak czasami modliłem się do Boga: Panie, zrób tak, a tak. Tak bardzo Cię o to proszę, zrób tak, a tak. A więc ja mam plan, a ty go zrealizuj. I mam doświadczenie w swoim życiu, że Bóg nie wysłuchiwał mojej modlitwy. Czy ktoś jest włącznie ze mną w tym klubie ludzi, którzy zostali przez Boga niewysłuchani? Ktoś podniesie rękę? Dziękuję. A więc jest jakiś większy klub. Bo mam swój własny plan. A Bóg mówi: zrób inaczej. A ja mówię: ale ja chcę tak. Więc może czas zburzyć własny plan. Własne ambicje. Będąc dwudziestolatkiem, miałem jakieś, wiecie, też ambicje. Tego czy tamtego. W pracy. Kierunek do góry, tak? Dobrze jest być windowanym do góry. Ale z kimś rozmawiałem już niedawno, nie pamiętam z kim. Podałem dwa przykłady, kiedy rezygnowałem z czegoś ze względu na to, że Boży plan był inny dla mnie. I rezygnowałem z intratnych funkcji, intratnie finansowo, ze względu na to, że Bóg miał inny plan dla mnie. Ja dzisiaj, czy ja to żałuję? Nie. Bo ja wiem, że to było zgodne z Bożą wolą. Więc być może burzenie, tak jak Słowo Boże nas zachęca, jest dobre. Wygodnickie życie może czas zburzyć. Na spotkaniu tutaj w piątek mówiłem o tym, że Jezus jest sługą. I bycie sługą, a więc to jest bycie tak jak Jezus. Więc może czas zburzyć to, żeby wszyscy Tobie służyli, a może to Ty powinieneś służyć. I nawet nie mówię tu o służbie, tak jak to stricte, że nie wiem, masz zacząć grać na czymś, tylko o postawie sługi. Osoby, która chce usługiwać od wejścia, nie wiem, od spotkania na drodze, usłużyć danej osobie. Jest smutny, powiedzieć mu dobre słowo, to jest usłużyć, chociaż sam się czuje fatalnie. Jak on się czuje fatalnie, jeszcze ja mu dorzucę swój fatalizm, to po prostu na drutkę, kamień, cięższy i głębiej. Nie czuję się dobrze, ale chcę mu usłużyć i powiem mu dobre słowo, powiem mu o tym, jaki jest Bóg. A może jest tak, że za dużo burzysz i czas zacząć budować. Nie to, nie tamto, nie siamto, nie podejść do ciebie nie można. No nie mówię, że ja nie mogę podejść w ogóle, podejść do ciebie nie można. Być może czas zacząć budować. To jest kwestia decyzji. Werset 7. Też fajny jest. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jak ja rozdzieram szaty, to moja żona zawsze je zszywa. Nie robię to oczywiście tak ostentacyjnie, ale zdarzy mi się tak. Moja żona ma do tego specjalną maszynę i zszywa. Taki jest czas. Myślę, że Kościół ma również swoje okresy. I my też również ich doświadczamy. I nasz Kościół również ma takie sinusoidy. Różnych okresów. Myślę, że te pół roku poprzednie to był naprawdę trudny okres dla naszego Kościoła. Będziemy mieli podsumowanie za niedługo i coś o tym powiem. Ale jestem przeświadczony, że jest czas budowania i zszywania. Przyszedł okres zszywania i budowania dla naszego Kościoła. Zachęcam cię, dołącz się do tego. Zacznij budować, weź sobie nitkę, igłę i zszywaj. Widzisz ranę, tu widzisz ranę ciętą, bierzesz i zszywasz. Na znieczuleniu oczywiście. A ja mnie nic nie boli, to spokojnie. Zszywajmy po prostu. Myślę, że taki jest czas dla naszego Kościoła. Werset 8. Czas miłowania i czas nienawidzenia. Oj, fajne. Bardzo fajne. Rzeczywiście jest tak, jest taki czas w naszym życiu, kiedy nienawidzimy. To jest oczywiście inny jeszcze, to jest szeroki temat, ponieważ dobrze jest nienawidzieć tego, czego nienawidzi Bóg. A my się czasami tego wypieramy. Wydaje nam się, że nienawiść jest niewłaściwa. Bóg wiele rzeczy nienawidzi. Jeśli my kochamy to, czego On nienawidzi, stajemy w konflikcie z Bogiem. Ale to jest temat na inne kazanie. Natomiast to, co chcę powiedzieć dzisiaj, to jest nienawidzimy w momencie, kiedy jesteśmy dotykani. Kiedy nas ktoś rani. Wtedy w nas się coś burzy. Wtedy mamy ochotę tej osobie coś powiedzieć, czymś przywalić, w najlepszym wypadku odwrócić się i nie oglądać jej na swoje oczy. I jest ten moment. I to jest ten moment. To jest tak, wiecie, to jest sinusoida, wygląda tak. No nie, może nie trwa tak, ale tak. Ten okres musi być krótki. On musi być króciutki. Jak krótki? Jak najkrótszy. Ponieważ jeżeli będziemy w tym czasie nieprzebaczenia, to będziemy mieć problem. Będziemy mieć problem. Coraz trudniej będzie nam przebaczyć. Coraz trudniej. Dlatego jest ten moment, ale schodzimy i zaczynamy kochać. Tak, jak zrobił Jezus. Mówimy, Jezu, nasz Panie. Dokładnie tak. I nie ma od tego wyjątku. Możesz być nie wiadomo jak zraniony, co Boże mówi, przebacz. Znowu temat na inne kazanie. Ale jedna myśl, którą powiem. Przebaczyć oznacza powiedzieć, Adi, ty jesteś takim fajnym dla mnie przykładem. Chodź. Tak. Szczelnie w twarz.
Poważnie?
Ale tak z lekszą.
Już myślałem, że mi minie. Tak. No.
No.
Uderzyłem pastora.
Powiem wam tak. Miało być lekko, ale mi trochę w uchu zabrzmiało. Przebaczyć, to nie jest powiedzieć, wiesz, nic się nie stało. To nie oznacza. Przebaczyć, to tak Jezus nie zrobił. Jezus powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
To prawda.
Wybacz mu, bo nie wie, co czyni. Ale przebaczyć to oznacza, że jestem ciągle... Ja tobie wybaczam to, co zrobiłeś. I powiem ci tak, jestem do ciebie na tyle otwarty, jak byłem przed tym strzałem. Możesz mnie trzasnąć drugi raz.
Zrozumiałem, dziękuję.
Możesz mnie trzasnąć drugi raz.
To z drugiej, dobra?
Z drugiej. To jest przebaczenie. Dokładnie tak zrobił Jezus. Poczekaj za chwilkę. Łukasza 23, jeśli można. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpuść im. Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Krzyżują mnie, biją mnie po twarzy, przybijają gwoździami. Ja im przebaczam. Ojcze, przebacz im, bo oni kompletnie nie wiedzą, co robią. Dzięki. Oddam cię. Ten czas musi być tak krótki, jak pomiędzy krzyżowaniem i odpuszczeniem, które Jezus zrobił. Jak najkrótszy, bo masz problem. I żyjesz z tym problemem. I być może chorujesz dlatego, że masz ten problem. Bo to jest furtka dla diabła. To jest otwarcie i powiedzenie: diabeł, wchodź, możesz śmiało tu robić, co chcesz. Śmiało, działaj. Dlatego nie pozwól, aby twoje zranienie było większe niż to, co zdziało się na krzyżu. Tam było największe zranienie. Sprawiedliwy przez niesprawiedliwych został ukrzyżowany. I za niesprawiedliwe rzeczy. To jest zranienie. Więc być może jest czas wyrażania miłości. I po drugim trzaśnięciu powiedzenia mu: wiesz co? Jesteś fajny facet. Otwieram ci swoje serce, jeśli nie bij mnie więcej razy.
Dobrze.
Ale otwieram ci moje serce. Otwieram ci moje serce. 7 werset. Czas milczenia i czas mówienia. Jest takie powiedzenie: mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. Znamy to? Taka sentencja, która gdzieś tam się przebija. Ale czy to zawsze jest prawda? Nie. To jest zależne od sytuacji. Nie zawsze milczenie jest złotem. Nie zawsze. Milcz, jeśli twoja mowa nie buduje. Milcz, jeśli wprowadzasz strach, zamęt, zwątpienie. Mówisz: Adi, ty jesteś fajnie dzisiaj przykładem. Nie uda ci się. W ogóle po coś się na to szarpał. Jesteś zero. To milcz wtedy. Zamilcz, jak masz taką nowinę mówić. Jak masz się na niego wyżołądkować i cały miesiąc swojej żółci wylać na tą osobę, to milcz. To wtedy rzeczywiście to jest złoto, jeśli zamilczysz. Jakub mówi to w ten sposób. 3 rozdział Jakuba 8:10. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. I to jest dokładnie to samo. Ty taki i owaki, Panie, jesteś wielki. Ty draniu jeden, Ojcze, wywyższam Cię. Zobaczcie, to jest ten sam język. To jest ten sam język. Chamie, Panie, się rymnęło. Dokładnie ten sam język. Więc jest czas milczenia, rzeczywiście zamilcz w tym momencie. Ale wywyższaj Pana i głoś, ile wejdzie. Wtedy nie milcz. Zobaczcie, jaką my mamy czasami tendencję. A nawet tu w tym miejscu, tak? Mamy się modlić, wyrażać Bogu wdzięczność. Amen. W tym miejscu jakoś tak milczymy. Nawet nie chodzi mi tylko stricte to miejsce, tylko jeśli chodzi o wyrażanie Bogu wdzięczności. Ten sam język. Komu on podlega? Tobie. I dokładnie tak to się dzieje. Ale w tym miejscu powinieneś wysławiać Boga. Ale jak ta sama sytuacja i potem, no wiesz, tam, no, Ala, wiesz, no, no, to ciasto, to ja tej, wiesz, tam nie wyszło tej ciasto tej, nie? Tam spaliła te ciasto, wiesz? Panie, kto jej dał ten w ogóle tam, po co się w ogóle powiedziała, żeby to ciasto robiła? Ten sam język. 1 Piotra 3, dlatego milcz. Mówi tak, w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Ludzie, jak normalnie jakaś ideologia. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia, to jest fajne. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Rewelacyjne słowo. Dzisiaj o tym Adam wspomniał. 3 tygodnie temu Zygmunt. Bądź wdzięczny Bogu. Dziękuj Bogu. Dziękuj, dziękuj, dziękuj. To jest ten właściwy język. Oczywiście jest czas milczenia, ale jest też czas mówienia. Czy milczysz wtedy, kiedy widzisz niesprawiedliwość? Czy milczysz wtedy, kiedy widzisz krzywdę? Może właśnie w tym momencie nie powinieneś milczeć, stanąć w obronie skrzywdzonych ludzi. My często popełniamy ten błąd. Widzimy pewną niesprawiedliwość, a przechodzimy obojętnie. I to wierzący często tak mają. Albo to jest świat, nas to nie dotyczy. A kto to ma robić, tą sprawiedliwość? Pytam się, kto? Dlaczego mają ludzie nieznający Boga w świecie mają czynić sprawiedliwość? A co my mamy robić? Jesteś postawiony w jakichś sytuacjach. Kilkakrotnie już może o tym mówiłem. Ludzie często właśnie mówią, a to jest niesprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe. Ale jak dochodzi do tego, żeby to wypowiedzieć na forum, czy w jakichś sytuacjach w autorytecie stanąć, wszyscy się chowają. U mnie w mojej byłej pracy tak było. A, bo to jest tak, bo to jest tak. 100 osób krzyczało, że to jest, prezesi są do niczego, wszystko jest do niczego. Przyszli prezesi, wszyscy zamilkli. Jak jeden mąż. Cisza nastała jak w kościele, jak to by powiedział Pawlak. Żaden się nie odezwał. Oprócz mnie. Oprócz mnie. I dlaczego to zrobiłem? Ktoś może powiedzieć, bo mam niewyparzony język, tak? Nie, ponieważ było coś niesprawiedliwe i stanąłem w sytuacji i wypowiedziałem się. I potem podszedł do mnie człowiek i mówi tak, powiedz mi, Leonard, ty masz plecy. Ty masz plecy. Ja mówię, mam. Pracowałem to w firmie przy elektrowni Rybnik. Ja mówię, mam. Takich, których w ogóle sobie nawet nie wyobrażasz. Oczy mu się otworzyły. Nie załapał, słuchajcie. Oczy mu się otworzyły. I tak przyszedł do mnie i mówi, ja wiedziałem, że kogoś masz na elektrowni. Ja wiedziałem, mówi. Ja mówię, tak. Tak to działa po prostu. Nie bój się zaprotestować. Nie mów, że to nie warto. Że tym powinien się zajmować świat. A ty żyjesz gdzie? Na Księżycu? Wiele rzeczy nas dotyka. Mówimy, to tam jest, to jest kwestia urzędu, to jest kwestia jakiejś rady. Ale kto do tej rady należy? Kto w tym urzędzie pracuje? Kto są ci radni? Dlaczego radni mają być, taki przykład, ludzie, którzy nie poznali Boga? Nie lepiej, jeśli ktoś, kto poznał Boga? Wtedy nie milcz. Mateusza 10:32, ostatni fragment. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie milcz w tym momencie, kiedy masz dać świadectwo. Nie milcz w tym momencie, kiedy się pytają, dlaczego robisz to lub czegoś nie robisz. Nie mów, bo wiesz, bo ja taki jestem. On mówi, a dlaczego taki jesteś? Wiesz, bo taki jestem. Powiedz w tym momencie, jestem taki, ponieważ Jezus wszedł do mojego życia. Poznałem Jezusa i robię to dlatego, że On tak chce, żebym robił. To jest prosta odpowiedź. Ale my się wstydzimy. Bo to tak jakoś głupio. W tym momencie nie milcz. tylko mów jasny przekaz. Jasny przekaz. Czym bardziej kombinujesz, tym bardziej się pogrążasz. Nie wiem, czy o tym wiesz. Bo zaczynają tym bardziej drążyć, bo odpowiedź jest jakaś niekonsekwentna. I ludzie zaczynają jeszcze bardziej drążyć. Ale stań w autorytecie, powiedz, tak, robię to, bo poznałem Jezusa. Co to znaczy? No poznałem Jezusa. Stał się moim Panem i robię tak, jak On chce. Wielu ludziom ta odpowiedź wystarcza. W tym momencie nie milcz. Jest czas milczenia i czas mówienia. To jest czas mówienia. Bo kiedy ten człowiek ma usłyszeć dobrą nowinę? Od kogo? Od anioła? Tak, ty jesteś tym aniołem. Kto powie twoim znajomym, których tylko ty znasz i ty masz dostęp? Kto? No właśnie ty. Wtedy nie milcz. Na koniec, podsumowując, wszystko ma swój czas. Nasze życie biegnie tak. Tak. Ciągle tak biegnie. Mnóstwo aspektów naszego życia. Jeśli jakiś z tych aspektów staje się taką linią, zgon. Bardzo dobre. Kupuję. Bardzo dobre. Jak zamiast tak robi się tak, to jest jest zgon. Nie może być ciągła wojna. Nie możesz być w nieprzebaczeniu. Nie możesz ciągle burzyć czy ciągle coś budować. Okres stałości taki, jeśli coś dominuje w twoim życiu, ciągle się dzieje, to doprowadza do destrukcji. To jest coś chorobowego. I to cię zabija. Zabija radość z życia. A życie z Bogiem, wiecie jakie jest? Ekscytujące. Więc najwyższy czas to przerwać. Przebaczyć. Zacząć budować. Zacząć zszywać. Po prostu zrobić jak Jezus. Zrobić tak, jak robi Jezus. Mówisz, Jezu, jesteś moim Panem. To zacznij to robić. Tak, jak Jezus. Stań. Zachęcam do tego, aby po prostu wyjść do przodu. Potrzebujesz wsparcia w modlitwie. Potrzebujesz wyrwać się z tego. Być może masz jakiś okres tej takiej prostej. Potrzebujesz, żeby cię ktoś wsparł. Facet, kobieta. Razem będziemy się o to modlić. To jest dobry czas, bo możemy sobie usługiwać nawzajem. Chcę cię zachęcić do takiej modlitwy. Panie, chcę być w ciągłym przemianie, w ciągłej przemianie mojego życia. Jeśli Bóg przemówił do twojego życia dzisiaj, to idź za tym głosem i zrezygnuj, czy zacznij budować. Po prostu idź za tym, co ci Bóg mówi. Ale nie stój w tym jednym miejscu i nie pozwól, aby twoje życie tak wyglądało. Ojcze, dziękuję ci za Jezusa. Dziękuję ci, Ojcze, za to, że też był okres, kiedy ty go dałeś na ten świat. Dziękuję ci za to, że wszystko w tobie jest przemienne. Ty sam jesteś nieogarniony. Ciebie nie można objąć. Ciągle, Panie, masz nowe rzeczy. Ciągle pokazujesz nowe rzeczy. I moje życie również, Panie, ma być w okresach różnych, ale nie może być w stałych okresach. Tylko modlę się o to, Panie, aby moje życie nie było ciągłą walką, ciągłą wojną, ciągłym budowaniem, ciągłym milczeniem, ciągłym gadaniem. Nie chcę, Panie, ciągle zszywać, czy ciągle, Panie, burzyć, czy ciągle budować. Chcę, aby moje życie, Panie, przebiegało właśnie w sposób dynamiczny, w sposób przemienny, zmienny, abym był ciągle podobny do Ciebie, upodabniał się do Ciebie, budował, Panie, budował i zszywał właśnie teraz. To jest moją modlitwą, Jezu, bo Ty jesteś taki, Panie, bo Ty taki jesteś, bo Ty taki jesteś. Dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za Twoją mądrość, dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty uczysz mnie, jak żyć z Tobą, jakie to życie jest i jak życie z Tobą jest fascynujące. Dziękuję Ci za to, że taki właśnie dla mnie jesteś. wychwalam Ciebie, wywyższam Ciebie, oddaję Ci wszelką chwałę i hołd i cześć.